Polska od ponad roku zmaga się z pandemią chińskiego wirusa. Czego nauczyła nas pandemia i jakich największych zmian wymaga służba zdrowia w Polsce? O to zapytaliśmy lekarzy. Przed Państwem profesor Krzysztof Simon z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Włodzimierz Bodnar, pediatra i pulmonolog stosujący amantadynę w leczeniu COVID-19, Mariusz Michałek, przedsiębiorca, właściciel przychodni lekarskich, Tomasz Karauda, lekarz z oddziału chorób płuc Szpitala Uniwersyteckiego w Łodzi, Małgorzata Kubicka-Frączek, lekarz rodzinny oraz posłowie Andrzej Sośnierz z Porozumienia, były szef Narodowego Funduszu Zdrowia oraz poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz. To jest program Idź Pod Prąd, dogrywka. Kornelia Chojecka, zapraszam.
Po pierwsze, do systemu trzeba dorzucić, bo jednak mamy jeden z gorzej finansowanych, jeżeli nie najgorzej w Europie. Więc to z jednej strony, ale z drugiej strony trzeba szanować publiczny grosz. No, w prywatnym sektorze nie są do pomyślenia takie wydatki nadmiarowe, w którym lekką ręką wyda się tak duże pieniądze. A widzimy w przypadku respiratorów i tych szpitali tymczasowych, że wiele wydatków było podejmowanych ponad miarę. Nie był szanowany ten pieniądz, więc dwutorowo więcej w systemie, ale również racjonalnie i mądrzej wydawać te pieniądze, które mamy. Pierwsza rzecz, którą zaczęliśmy już, to jest na pewno kwestia szanowania pieniędzy, które wydajemy i znowu dorzucenia do systemu. Mimo wszystko nawet 7% PKB to jest za mało, to jest nowy ład i propozycja dobra, no zawsze należy przyklasnąć przy tym, jak chcemy więcej finansować, natomiast w perspektywie długoterminowej to jest wciąż za mało. Ten wzrost finansowania również przełoży się na wzrost wynagrodzeń. Odbiurokratyzowanie medycyny, obiecano nam asystentów lekarzy, obiecano, że część papierów zostanie przeniesiona do innego personelu, który może to robić za nas. Do tego brakuje mi czasami widok, żeby minister czy urzędnicy ministerstwa wybrali się incognito do szpitali bez takiej wierchuszki, w której wszystko jest przygotowane na tip-top, jest pokazywana, jak to się mówi, nawet na zielono pomalowana trawa, ale żeby wejść incognito, anonimowo i zobaczyć, jak wygląda prawdziwe życie szpitalne bez skolaryzowania i dostrzeżenie pewnych problemów, wyciągnięcie wniosków w związku z tym systemowych, wejść na sam dół i przyjrzeć się, jak to wygląda w praktyce i reformować od dołu.
To, co na początku pandemii najbardziej uderzyło w lekarzy, czyli żeby wreszcie przygotować środki ochrony indywidualnej i to dla każdej placówki medycznej, one powinny być dostępne po prostu w razie jakiegokolwiek zagrożenia. Następnie powinniśmy mieć własne testy, własne maseczki produkowane w Polsce. Ja do tej pory, testując pacjentów, korzystam z testów koreańskich, są testy chińskie. Dlaczego nie ma testów polskich? Dbanie o pracowników opieki zdrowotnej i to są o wszystkich pracowników. Nie tylko chodzi mi o lekarzy, ale o personel średni, o ratownictwo medyczne, o to, żeby tych kadr była odpowiednia ilość i dbanie o pracę lekarza. Jeśli chodzi o ten nowy ład, to jeśli socjaliści mają jakieś podarunki dla nas, to ja już się tego boję, bo to jest jak koń trojański. No, generalnie rzecz biorąc, wiadomo, że jest w tym jakiś haczyk. Jest mnóstwo rzeczy. No jest i jeśli chodzi o zniesienie limitów przyjęć do specjalistów, to też poza tym, że jest to bardzo ładnie brzmiące hasło, to tak naprawdę poprawi niewiele albo nieco, no bo przecież specjalistów nie przybędzie, więc oni nie przyjmą trzy razy więcej pacjentów. Czyli to jest hasełko. Centralizacja szpitali tak samo. Ono w większości pacjentów nie pomoże. Wręcz przeciwnie, ci spoza dużych aglomeracji tak naprawdę na tym stracą. Wzrost nakładów na opiekę zdrowotną w momencie, kiedy nie mamy jasnych reform, jasnego określenia, co ja jako podatnik mogę oczekiwać za te pieniądze, to jest utopienie kolejnych pieniędzy, czyli wzbogacą na tym się osoby, które rozporządzają tymi pieniędzmi. Natomiast dla mnie jako pacjenta, czy dla mnie jako lekarza, niewiele to zmienia. Bardzo niedobry sposób tak naprawdę, jeśli nie przejdziemy na formę taką, gdzie częściowo służba zdrowia będzie sprywatyzowana, to nie widzę dobrego rozwiązania. Na pewno nie jest nim dobry ład. Nowy ład, przepraszam. dobry na pewno nie.
Trzeba zmienić przepisy tak, żeby u nas się opłacało produkować maseczki. To jest problem ogólnogospodarczy, żeby u nas w ogóle opłacało się produkować. Niestety, wchodząc do Unii Europejskiej, bierzemy udział w takim właśnie eksperymencie, który polega na wprowadzaniu maksymalnej ilości regulacji i po raz kolejny odtwarzaniu eksperymentu socjalistycznego. Także w Unii Europejskiej coraz mniej rzeczy będzie się opłacało produkować. One będą produkowane coraz częściej poza Unią. Właśnie dlatego, że przyjmujemy przepisy, które czy podatkowe, czy inne tam regulacje, które maksymalnie komplikują to, więc to jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o służbę zdrowia samą, ja już wyraziłem docelowy pogląd, to powinno być pozostawanie w tym niewydolnym państwowym NFZ-cie powinno być wszystkim dobrowolne, tak, no bo to ci, którzy tam się obawiają, że będą umierać pod płotem, bo tam zawsze taka figura retoryczna się pojawia, niech sobie pozostaną w tym, a ja bym tam nie polecał tego, ale jak ktoś chce, to proszę bardzo, może urzędnikom powierzać swoje pieniądze na swoje zdrowie. Natomiast potrzebowaliśmy opcji, żeby ludzie nie musieli tego robić, żeby się poszła większa decentralizacja, ponieważ rozproszone przetwarzanie informacji na rynku jest bardziej efektywne niż centralizowane przetwarzanie informacji przez nielicznych urzędników, którzy mają skromną wiedzę, a w dodatku często mają interes w tym, żeby przetworzyć te informacje w sposób korzystny dla siebie, swoich znajomych i żeby na tym jeszcze zarobić. Więc tak, potrzebujemy więcej rynkowych i decentralistycznych elementów w systemie.
Gdyby łatwo było zainformować służbę zdrowia, wypowiadając się w ciągu półtorej minuty, no to pewnie byśmy to w końcu kiedyś zrobili. To nie jest łatwe i to nie jest też takie proste. Tutaj trzeba na bardzo wielu miejscach zadziałać. Między innymi istotne powinno być to, ministerstwo powinno się zająć w końcu tym, czym rzeczywiście się nie mogą zająć inni obywatele, czyli to ono powinno generalnie ułożyć zasady funkcjonowania tego systemu. Tutaj kwestia organizacji i funkcji poszczególnych ogniw, szpital, przychodnia, wzajemne relacje, wzajemna koordynacja. To jest w tej chwili właściwie to całkowicie chaotycznie przebiega, zależy od ludzi i od znajomości, więc tu powinniśmy zacząć od wyraźnego uformowania, za co poszczególne ogniwa opieki zdrowotnej odpowiadają i jak mają ze sobą kooperować. I wtedy ruch pacjenta po systemie będzie płynny. W tej chwili on się zaczyna na każdym momencie i pacjent, szukając znajomości albo znajomości polityczne, albo znajomości zwykłe, przyjacielskie, albo znajomości przez pieniądze, i on próbuje się w tym systemie ratować, bo one na każdym szczeblu działania tego systemu się zaczyna. Potem trzeba to rzeczywiście zmotywować, uruchomić i korzystać szeroko, między innymi z konkurencji. Bo nikt tak dobrze nie oceni pracy jednego lekarza jak drugi lekarz. Jeżeli to próbuje robić administrator, to on zawsze przegrywa. Więc korzystanie z kilku mechanizmów: pieniądze, konkurencja i koordynacyjna rola państwa, które powinno ułożyć zasady funkcjonowania systemu, a nie dyrektywnie kierować palcem, co kto tam ma wykonywać. To jest prawdziwa katastrofa. Na podstawie doświadczeń zebranych w czasie trwania pandemii i związanych z różnymi zakupami powstał nowy pomysł, tym razem już bardziej dopracowany, żeby nie trzeba było tam potem w sposób chaotyczny się bronić. I powstanie Agencji Rozwoju Szpitali to jeden wielki układ zamknięty. Dlaczego zamknięty? Bo powstanie grupa osób, które wyprowadzą z budżetu państwa i z pieniędzy pomocowych wielkie pieniądze, to miliardy złotych, będzie ta agencja wykształci sobie własnych menadżerów i w tym zamkniętym układzie personalnym będą co jakiś czas albo po pierwsze robić zakupy centralne dla wszystkich szpitali w Polsce. To bardzo dużo radości przysporzy tym, którzy te zakupy centralne będą robili. Odtwarzamy w ten sposób tak zwany CEZAL, to była Centrala Zaopatrzenia Lecznictwa, to była komunistyczna organizacja, w tej chwili ją będziemy odtwarzali. Powstanie Agencja Usług Szpitalnych, prawdopodobnie będzie robiła ona różne usługi, wywożenie śmieci, również w sposób scentralizowany. I dlaczego mówię o układzie zamkniętym? Dlatego, że to wszystko będzie robiła kadra menadżerska skupiona wokół Agencji Rozwoju Szpitali. To będzie niewielka grupa osób, która będzie zawiadowała i wydawała pieniądze na wszystko, co się im tylko przyśni, a jeżeli jakiś szpital, który miałby beneficjentem, nie spodoba się, chciałby robić inaczej, to wtedy ta kadra będzie mogła, tam wyśle się komisarzy do zarządzania tym szpitalem na czas, kiedy będą wykonywane te czynności. Katastrofalne rozwiązanie, korupcyjne rozwiązanie i chroń nas, Panie Boże, przed tym, żeby ta Agencja Rozwoju Szpitali powstała, bo to będzie prawdziwe nieszczęście, ale na podstawie doświadczeń korupcyjnych związanych z COVID-em zostało utworzone.
Naszym gościem jest profesor Krzysztof Simon z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych i doradca premiera Morawieckiego. Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktor.
Panie profesorze, z pandemią chińskiego wirusa SARS-CoV-2 zmagamy się już ponad rok, co szczególnie odczuwają medycy w Polsce. Stąd moje pytanie, jakich koniecznych zmian w służbie zdrowia Pan oczekuje już po pandemii?
Wie Pani co, ja trochę jestem przerażony taką koncepcją, znaczy to jest chyba, że już się pandemia skończymy, odtrąbiono i zwyciężyliśmy. To jest pierwsze nieporozumienie. Wirus się niewątpliwie utrwalił w naszej populacji. On będzie niewątpliwie z powodu masowych przechorowań, prawda, oraz programu szczepień, który gorzej idzie, ale jednak większość Polaków zdecyduje się zaszczepi, będzie oczywiście nas dotykał na zdecydowanie mniejszym poziomie. To jest pierwsza sprawa. Czyli mamy nową chorobę zakaźną, niebezpieczną dla określonej grupy osób i sporadycznie dla ludzi młodszych i nieobciążonych chorobowością. To jest pierwsza sprawa. Czyli pierwsza rzecz. Wszystko zależy od standardów finansowania i tego, kogo zamierzamy finansować w tym państwu. Wie pan, bo u nas się tak zrobiło z mojego punktu widzenia, takie państwo socjalne, finansujemy wszystkich. Od ciężko pracujących osób, które mają całe noce, pracują, zarywają dzień, życie, zdrowie swoje i mają płacić największe podatki, do pijaków i maneli, którzy mają nic nie robić, brać od nich pieniądze i być tak samo traktowani. Ja chyba nie jestem zwolennikiem takiego podejścia. Osobiście uważam, że każdemu przysługuje zasady ratowania życia i to jest poza dyskusją, prawda, i takie wszelkie możliwe usługi medyczne. Natomiast choroby przewlekłe dla osób uchylających się od pracy, niepracujących, zdegenerowanych i tak dalej, poza ofertą wyjścia z narkomanii, od alkoholizmu i tak dalej, nie powinny być oferowane. Dlaczego ktoś, kto ćpa i nie chce się leczyć i dalej chce spać, ma mieć leczone zapalenie wątroby typu C bardzo drogimi lekami, tym bardziej za 2-3 miesiące ponownie się zakaża. Ale to jest przedmiot dyskusji etycznej, moralnej i finansowej. Drugą sprawą, koniecznie trzeba utrzymać jakąś formę NFZ-u, żebyśmy wiedzieli, to różne są wybory, jak, niezależnie jak się to nazywa, żeby dokładnie było wiadomo, jaka ile usługa kosztuje i które usługi finansuje państwo. Państwo nie może finansować wszystkich rzeczy, bo jak ktoś sobie chce zrobić pierś lifting czy pupa lifting, to na pewno to nie trzeba robić za państwowe pieniądze. Ale jeśli ktoś ma uszkodzoną czaszkę, wie pani, to jest zupełnie co innego jako takiego, prawda, czy jakiś dysmorfizm potężny, który zniekształca i powoduje różne historie. Więc to jest następna rzecz. I ostatnia taka ważna, kluczowa rzecz to jest kwestia wynagrodzenia personelu i zachęty do pracy. Zachęta pracy wynika przede wszystkim w naszych warunkach, patrząc co się dzieje, na dobrym wynagrodzeniu i muszę powiedzieć, że w tej chwili to wynagrodzenie u osób tyrających naprawdę do upadłego, oczywiście są cwaniacy, różne osoby wyprawiające na oddziałach covidowych lub przekształcone na covid, jest zadowalający. Jeśli by były takie utrzymane zarobki, co nie sądzę, że będzie, no to będzie powrót do realiów, czyli znowu dno i chęć wyjazdu za wszelką cenę z kraju. I to jest bardzo ważna sprawa, czyli zachęta finansowa. Już pomijając, że istotnym elementem jest sposób organizacji oddziałów i ten pewne takie stosunki w różnych szpitalach, których jednak ludzie też mają wpływ na swoją pracę, na jakość swojej pracy, prawda? To nie może być terror dyrektora, który każe przychodzić tak czy inaczej i tak dalej. Dyrektor za wszystko odpowiada, ordynator odpowiada albo kierownik oddziału za daną jednostkę, prawda, jaką taką. Ale musi być też personel włączony w pewne procesy decyzyjne w takich sprawach, no, życiowych jak to, bo to jest pomijane. Proszę zwrócić uwagę, jakie są skargi lekarzy na różne zachowania różnych decydentów jako takich, co jest rzeczą zmuszanie do dyżurów, jak ktoś nie może, prawda, przesuwanie ze stanowiska na stanowiska, to nie jest stan wojny, trzeba to jakoś podejść kompromisowo. I te trzy elementy, czyli zarobki, zakres usług, które państwo ma zagwarantować, prawda, wszystkim, to nie może być tak, że jedni mają wszystko i ciężko pracują, jak powiedziałem, a drudzy nic nie robią i też mają wszystko. I trzecia sprawa to oczywiście jakość tych usług. Kolejnym elementem, który wyszedł teraz w czasie tej epidemii, to kompletne doinwestowanie służby zdrowia, specjalnie zakaźnictwa. Były pan minister opowiadał straszne bzdury na temat liczby zakaźników, oddziałów i tak dalej. Po prostu może sam tego nie wymyślił. Takie mu podsuwali urzędnicy jako tacy. Jeśli nie będzie zrobionego pionu zakaźnictwa takiego z prawdziwego zdarzenia. Ja mam bardzo piękny oddział zakaźny, prawda, i oddział miejski drugi, ale z rezerwowymi oddziałami na przypadek epidemii, które mogą w tym czasie funkcjonować jakoś domy społeczne, pomocy społecznej, ZOL-e, czy powiedzmy stać w stand-by'u, czyli takim pogotowiu na kolejną epidemię. Bo nie uczcie się państwo, kolejna epidemia wcześniej czy później będzie, a mniejsze będą w różnych kombinacjach się powtarzać. Tym bardziej, że świat jest otwarty, choć jest niespokojny, jest przeludnienie, jest tendencja do takich antydemokratycznych rządów w różnych sąsiednich krajach. Cały czas gdzieś wybuchają wojny, no a ludność w Afryce narasta, prawda? Nie ma co jeść, nie ma co żyć, nie ma co robić, będzie masowo emigrowała na zewnątrz. No Atlantyku nie przepłynie, no ale przez Morze Śródziemne tak. I trzeba się tego spodziewać.
Panie profesorze, to na koniec pytanie. Kiedy więc możemy spodziewać się końca pandemii SARS-CoV-2?
Nigdy, panie redaktor. Ten wirus się utrwali tak jak grypa, na 99%, chyba że stanie się jakiś cud i stanie się kolejnym wirusem, koronawirusem, odpowiedzialnym za chorobę przeziębieniową, na co się na razie nie zanosi. No i wtedy będziemy 3 lata mieli wyrwane ze swojego życia każdy z powodu kaszlu, kichania, prychania i stanów podgorączkowych, co określam ogólnie przeziębienie. Na razie ten wirus jest śmiertelnie niebezpieczny dla ludzi z wielochorobowością i starszych wiekowo, gdzie w wieku powyżej 80 lat umiera jednak 16 do powyżej 20%, czyli co piąta osoba.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami profesor Krzysztof Simon.
Bardzo państwu dziękuję za uwagę.
Zobaczenia.
Dzień dobry, Hanna Jezgarska, a moim i państwa gościem jest dzisiaj dr Włodzimierz Bodnar, pediatra stosujący w swojej praktyce amantadynę w leczeniu COVID-19. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Panie doktorze, jakich zmian według pana, jakich koniecznych zmian po pandemii wymaga służba zdrowia w Polsce?
Powiem tak, czy zmiany? Chodzi o może podejście. Lekarze są, przychodnie istnieją. Lekarze pracują, więc praktycznie jest kwestia decyzyjności, że choroba jest do leczenia uleczalna. Otwieramy wszystko, pracujemy jak pracowaliśmy dawniej i nic nie trzeba robić, jakiejkolwiek wielkiej reformy w tej kwestii. Uważam, że w przeciągu roku wiele doświadczeń płynących z tej choroby, wielu lekarzy ma doświadczenia w leczeniu akurat, wielu lekarzy leczyło akurat, nie miało odwagę leczyć. Uważam, że mamy lepszy start na jesień niż mieliśmy do tej pory.
Czy w takim razie żadne zmiany systemowe nie są według pana konieczne, tak biorąc pod uwagę doświadczenia, które właśnie zebraliśmy przez ostatni rok?
To znaczy się, powiem tak, trudno mi rozumieć pod systemową zmianą. Wystarczy otworzyć przychodnie, ogólnie otworzyć dla pacjentów i sprawa jest załatwiona akurat. I tutaj nie trzeba robić jakichkolwiek zmian. Owszem, te zmiany, które nie weszły, nie otworzyły się przychodnie, spowodowały różne następstwa innych chorób niedegnozowanych, dlatego że wiele osób nie ma dostępu do diagnostyki pod pozorem jakiejkolwiek infekcji, gorączki, nie są przyjmowani z tego powodu, bo było ryzyko epidemii, strach epidemii i to się wiąże z tymi elementami, a organizacji nie ma takiej potrzeby robić, dlatego że lekarze są gotowi, uważam, służba zdrowia jest w pełni, że tak powiem, tak jak było do tej pory.
Wspomniał jeszcze pan doktor, na koniec zapytam właśnie o te zmiany w podejściu służby zdrowia. Co to dokładnie znaczy?
Proszę Państwa, gdybyśmy podeszli do tego tematu w inny sposób, na przykład 2 lata temu, gdyby ktoś przyszedł do Państwa do redakcji, powiedziałby tak, że jeżeli ktoś będzie chory, gorączkujący, to nie dostanie się do lekarza. Ma zrobić test, ma czekać w domu. Nikt by to nie uwierzył. Ale stało się to faktem. Pacjenci są zamknięci bardzo często sami sobą chorobą. Nikt ich nie diagnozuje, nie leczy. I to jest fakt po prostu. I gdyby to mówione było 2-3 lata temu wcześniej, że przy jakiejkolwiek choroby ktoś jest chory, ktoś kaszlący, ktoś gorączkujący, nie będzie badany, nikt by to nie uwierzył. Ale to jest fakt w tej chwili. Tak się stało.
Czy w takim razie według Pana jesteśmy gotowi, gdyby miała przyjść w przyszłości kolejna pandemia, to czy w tym momencie nasza służba zdrowia jest na to gotowa, jest na to przygotowana?
Ja uważam, że kwestia decyzji odgórnych rzeczywiście jest potrzebna. Bezwzględnie przychodnie trzeba było otworzyć i uważam, że myśmy dali przykład jaskrawy konkretny, że tą chorobę można spokojnie leczyć. Na dowód tego przyjechało wielu lekarzy, akurat do mnie widziało, jak się leczy chorobę. Nie mieli lęku, nie mieli obawy. Zresztą zawsze mówiłem, że zapraszam wszystkich do mojej przychodni, że tą chorobę spokojnie można leczyć. Myśmy przechorowali, więc praktycznie mamy odporność. I jeżeli ktoś szczepił się, dajmy na to, ma odporność potwierdzoną, czy chorował, więc ryzyko zachorowania jest dużo mniejsze. Prawdopodobnie nawet z moich obserwacji czy publikacji wynikałoby, że nawet gdy będziemy chorować, następnym razem ten przebieg chorobowy powinien być lżejszy w tym przypadku. Także tutaj pewne horyzonty są lepsze i podejście powinno być zdecydowanie lepsze i dostęp do służby zdrowia całkowicie powinien być bardziej realny i bezpieczny.
Panie doktorze, dziękuję serdecznie za tą rozmowę. Był z nami dr Włodzimierz Bodnar. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Pandemia spowodowała bardzo istotne, trudno powiedzieć zaniedbania, ale zapóźnienia związane z diagnostyką innych chorób. Chorób układu krążenia, chorób nowotworowych. I było to spowodowane tym, że pacjenci bali się, z jednej strony pacjenci bali się diagnozować, mimo że mieli wyznaczone terminy, z drugiej strony dostęp do szpitali, do specjalistów czy do diagnostyki był bardzo trudny ze względu na obostrzenia. Skutek jest taki, że mamy dzisiaj jest bardzo dużo pacjentów niezdiagnozowanych, a druga sprawa jest taka, że obserwuje się bardzo jakby duże napięcie społeczne związane z tym stanem po pandemii. Ludzie potracili pracę, ludzie są chorzy, którzy przeszli COVID bardzo, mimo że przeszli powiedzmy kilka miesięcy temu, to jednak dalej ich ciała nie działają tak jak powinny, więc są potrzebne rehabilitacje, jest potrzebny powrót do normalności. Myślę, że potrzebne również są działania psychologiczne, których nie ma, a które powinny być. Powinna być kampania właśnie z tym związana, ponieważ ludzie sobie, wiele osób nie radzi sobie w sumie z nową sytuacją, która miała miejsce. Ja oceniam, że pandemia jeszcze nie powiedziała swojego ostatniego słowa, dlatego że nie mamy jeszcze wyszczepionego tak społeczeństwa na poziomie takim, który gwarantowałby to, że możemy mówić o zakończonej pandemii. Trudno powiedzieć, co się stanie, kiedy wszystkie dzieci pójdą do szkół, a nie są wyszczepione. Dopiero zacznie się kampania szczepienia dzieci. Nie wiadomo też, czy wszyscy będą. Więc wrzesień, październik przed nami, a biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną, to wydaje się, że chyba pandemia nie powiedziała ostatniego słowa. Chciałbym, żeby było inaczej. Chciałbym, żebyśmy mówili o końcu pandemii, ale obawiam się, że jeszcze powiedzieć o tym nie możemy. Ale te przedsięwzięcia powinny być już rozważane, bo jesteśmy wszyscy trochę okaleczeni i psychicznie, i fizycznie jako naród, i ci, którzy przechorowali, i ci, którzy przez chorobę się nie diagnozowali, a niektórzy stracili pracę, są w nowej sytuacji, więc ceny też poszybowały w górę, więc to jest naturalne, że w jakimś stopniu społeczeństwo znalazło się w nowej, niekoniecznie komfortowej sytuacji. Wydaje się, że w ogóle służba zdrowia jest takim powiedzmy, zakresem życia społecznego, który nigdy nie był gruntownie jakby zreformowany. Bardzo dobrym posunięciem była prywatyzacja pewnych sektorów, które sobie nie radziły. Dzięki temu, powiedzmy, osiągnięta jest pewna jakość. Wydaje się, że pozostawienie tego w ten sposób jest dobrym kierunkiem. Natomiast generalnie finansowanie służby zdrowia społecznej powinno przebiegać inaczej. Powinno to być pieniądze, krótko mówiąc, powinny iść za pacjentem, czyli to pacjent powinien decydować, kto komu chce płacić, czyli system kas chorych, tych takich prawdziwych kas chorych, które, powiedzmy, w swoim takim głównym zrębie były stosowane przed wojną. Jeszcze takim dodatkowym elementem byłoby to, żeby w końcu wprowadzić koszyki świadczeń, czyli określić, co jest refundowane, a co nie jest refundowane, bo trudno ciągle oszukiwać, użyję tego słowa celowo i świadomie, oszukiwać ludzi, że wszystko jest refundowane, bo to jest oszustwo. Generalnie rzecz biorąc, na pewno medycyna potrzebuje stałych reform, a szczególnie po pandemii.